Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Na zegarach 12 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na Magazyn Spraw Europejskich. W imieniu swoim i gości, którzy są dzisiaj ze mną w studio, to profesor doktor habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana.
Dzień dobry.
I doktor habilitowany Arkadiusz Modrzejewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Politologii tejże uczelni. Witam pana także bardzo
dobry
serdecznie.
Wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Drodzy panowie, trwają rozmowy w Arabii Saudyjskiej, rozmowy pomiędzy delegacjami Stanów Zjednoczonych a Ukrainy. Choć wydawałoby się jeszcze niespełna dwa tygodnie temu, po sławetnej rozmowie w gabinecie owalnym, to był 28 lutego, rozmowy pomiędzy prezydentem USA i Ukrainy, że do takich rozmów nie dojdzie. Przynajmniej były takie obawy, że to jest na tyle zaogniona sytuacja i na tyle wyjątkowa atmosfera i temperatura tego spotkania, że do tego nie dojdzie. A tymczasem jednak rozmowy są prowadzone. Czy panowie widzą porozumienie, które zadowoli walczącą Ukrainę w ten sposób? Nie. Zapytam, panie profesorze.
Nie. Spotkanie musiało nastąpić z dwóch powodów. Pierwszy to reakcja świata na tą, nazwijmy to wprost, reprymendę ordynarną dwóch amerykańskich polityków wobec przedstawiciela narodu, który walczy o swoją suwerenność. Świat zareagował w sposób taki, który wymusił na Amerykanach zmianę retoryki. I do tego spotkania musiało dojść. Po drugie, musimy mieć świadomość, że przecież jakąś ofertę, którą przyjmie Ukraina, tej Rosji, Trump i jego wysłannicy muszą złożyć, czyli należy tutaj określić jakiś obszar wstępnego porozumienia. Natomiast na dzisiaj powiedziałbym tak, nie wierzę w to, aby doszło do porozumienia pokojowego, mimo że wszystkie strony deklarują, dojdzie co najwyżej do zawieszenia broni. I to jest najgorszy scenariusz dla Europy.
A dlaczego, panie profesorze? Dlaczego to najgorszy scenariusz dla Europy?
Ponieważ będzie to konflikt uśpiony. On będzie nadal się toczył. Europa w coraz większym stopniu będzie musiała brać odpowiedzialność za wsparcie Ukrainy, czyli będzie musiała wyłożyć znaczne kwoty w sytuacji, kiedy budżet europejski jest dosyć napięty. Dwa, społeczeństwa europejskie i państwa europejskie stoją przed koniecznością zwiększenia zdolności konsumpcyjnych Europejczyków, ponieważ za chwilę okaże się, że populiści przejmą władzę w większości państw europejskich, tak? Bazując właśnie na tych kwestiach obniżenia poziomu życia, braku zdolności konsumpcyjnej przeciętnego Europejczyka. Trzy, będziemy mieli do czynienia z dokładnie taką samą formą oddziaływania Rosji na Europę, jaką mamy, czyli tymi tak zwanymi działaniami hybrydowymi, ja nie lubię tego sformułowania, która będzie kreowała konieczność jakiejś inwestycji w sferze obronnej, a nie socjalnej. Pamiętajmy, że całe gro wydatków, które od lat 90. Przeznaczano na sferę socjalną, odbywały się kosztem właśnie sfery militarnej. I w efekcie po prostu będziemy musieli wydawać dużo więcej na zbrojenia, które nie do końca będą traktowane przez społeczeństwo europejskie jako budowa jego bezpieczeństwa, ponieważ dla niego to bezpieczeństwo będzie miało coraz bardziej wymiar socjalny.
O bezpieczeństwie Europy jeszcze porozmawiamy. Ja zapytam się pana doktora Arkadiusza Modrzejewskiego, jak on widzi tę szansę, tak jak mówi pan profesor, może nie na pokój, ale na zawieszenie broni. Przestaną ginąć ludzie na froncie. To jest na pewno plus.
To jest jedyny chyba plus tego, że, ale jak ważny, tak, bo mówimy o istnieniach ludzkich. Natomiast tak jak powiedział profesor Mickiewicz, dojdzie do zawieszenia broni, ten konflikt będzie tak naprawdę się tlił, a być może da to też szansę Rosji na dozbrojenie się, w przygotowanie jakiejś ofensywy i w krótkim albo w dłuższym czasie kolejna odsłona tego konfliktu nastąpi. Proszę pamiętać, że w 2014 roku mieliśmy do czynienia z de facto inwazją rosyjską, tak, na terytorium Ukrainy. W jej wyniku powstały dwie tak zwane republiki separatystyczne, czy ludowe, w Ługańsku i Doniecku i nastąpiła inkorporacja Krymu do Federacji Rosyjskiej. Oczywiście nielegalna z punktu widzenia prawa międzynarodowego. I być może ten scenariusz w jakimś stopniu się powiedzie. Chodzi Trumpowi o to przede wszystkim, żeby oświadczyć światu jak światu, ale myślę przede wszystkim Amerykanom i swoim wyborcom. Zobaczcie, spełniła się moja obietnica wyrażona w kampanii, że w ciągu, no, tam było 24 godzin, no, potem przesunął to miesiąca, tak, no, teraz może trochę dłużej, nastąpiło zawieszenie broni. I koniec. Natomiast ten scenariusz, zgodzę się z moim instytutowym kolegą, niestety nie jest najlepszy ani dla Ukrainy, ani dla Polski, ani dla Europy.
Czy ja słyszałem taką opinię, jestem ciekaw, jakie jest panów zdanie na ten temat, że Trumpowi kompletnie nie zależy na tym, żeby Rosja była bardzo słaba, że w tym momencie wejdzie ona jeszcze mocniej w rolę chińskiego wasala i ten konflikt, który Amerykanów no prawdopodobnie czeka w przyszłości, czyli Chiny, Stany Zjednoczone, no postawi Stany raczej w pozycji przegranej.
To znaczy, tutaj polemizowałbym. Faktycznie ja pozwolę sobie przypomnieć taką teorię politologiczną profesora Andrzeja Gałganka z Uniwersytetu Poznańskiego z początku lat 90., który stworzył taką wizję tak zwanych supercykli. Pewną odpowiedzią na wizję długiego cyklu pana Modelskiego, amerykańskiego naukowca. I my według tej teorii, opierając się na tej teorii Gałganka, jesteśmy w tej chwili w trzeciej fazie tego cyklu, który składa się z czterech faz, tak? Jesteśmy w fazie destabilizacji globalnego przywództwa Stanów Zjednoczonych i pytanie, jaka będzie konsekwencja tak zwanej wojny hegemonicznej, czyli pretendenta z rywalem. Na dzisiaj powiedziałbym tak. Trump i jego otoczenie realizuje dokładnie książkowo wręcz tą koncepcję Gałganka, mówiąc o tym, że musimy nie dopuścić do wzmocnienia roli pretendenta i przyjęli, że jeden z tych determinantów jest właśnie Rosja nie będąca wasalem Chin. Tylko, że to jest błędne rozumienie w moim odczuciu, ponieważ dla Chin Rosja jest jednym z elementów. Ja powiedziałbym nawet, patrząc na to z punktu widzenia geopolitycznego, powiedziałbym wręcz, że na miejscu Stanów Zjednoczonych zainteresowałbym się Indonezją, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Republiką Południowej Afryki i Brazylią, a dopiero na końcu Rosją, bo Rosja i tak już jest zwasalizowana w takim zakresie, jakim Chinom jest to potrzebne.
I mówimy tutaj chociażby o olbrzymich złożach na Syberii, mówimy o produkcji, którą tam Chińczycy prowadzą.
Tak, panie redaktorze, ale proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj Chińczycy nie chcą odbierać rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy w większej ilości niż zakontraktowali, o co prosi Putin. I proszę, tak więc ja powtarzam, Chiny zwasalizowały Rosję w takim zakresie, jakim uważały za słuszne i doskonale wiedzą, że jeszcze bardziej mogą zwasalizować. W związku z tym tu raczej uważam, że błąd polityczny, jeżeli chodzi o kalkulacje, raczej zająłbym się pozostałymi państwami BRICS-u.
Doktor Arkadiusz Modrzejewski. Czy ta wizja, w której Rosja nie może przegrać tej wojny, po prostu. I taka wizja gabinetu Trumpa jest realna, to prawda?
Ja myślę, że chodzi jeszcze o jeden element. My zapominamy, bo patrzymy na Stany Zjednoczone jako naszych prawie że odwiecznych sojuszników, a na pewno od czasów II wojny światowej dla Europy Zachodniej są gwarantem bezpieczeństwa. Dla nas po transformacji systemowej, zwłaszcza po włączeniu nas w struktury organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Natomiast myślę, że Trump też jako rywala traktuje Europę, no, konkretnie Unię Europejską i kraje, które są w jakiś sposób zintegrowane.
Ale wielokrotnie mówił, dbajcie o własne bezpieczeństwo.
Więc to jest jedno, ale drugie też chodzi o to, żeby osłabić Unię Europejską, prawda? Po to, żeby w większym stopniu Stany Zjednoczone mogły tę swoją rolę proszę zobaczyć, mówił pan, panie redaktorze, o Arktyce. No przecież Grenlandia jest, należy do Danii, która jest członkiem Unii Europejskiej. W żaden sposób Dania ani żadne kraje Unii Europejskiej nie chcą słyszeć o tym, żeby oderwać to terytorium i przyłączyć do Stanów Zjednoczonych. A jednak już administracja Trumpa podejmuje pewne działania, na razie bardziej zakulisowe, po to, żeby chociażby ludność grenlandzką do swoich planów przekonać. Więc mamy tutaj też pewien geostrategiczny element zapalny, jakim jest chociażby Grenlandia, prawda? Więc osłabienie na pewno Unii Europejskiej pozwoli Trumpowi na zrealizowanie jego geopolitycznych czy geostrategicznych celów i zamierzeń.
To teraz popatrzmy się na Polskę w tej całej rozgrywce i na potencjał odstraszania, bo tak to chyba trzeba powiedzieć, Europy. No w tej chwili jest on bardzo mały. Panie profesorze, Francja z bronią atomową, Anglia z bronią atomową, ale ze Stanów Zjednoczonych, czyli to jak gdyby uzależniona trochę od tego, co się dzieje za oceanem. Nie wygląda to zbyt dobrze.
Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej i ma tradycję prowadzenia suwerennej polityki opartej na realizacji własnych interesów. I to, o czym też nie chcemy dostrzec, w strategii brytyjskiej po doświadczeniach z Afganistanu pojawiło się takie oto sformułowanie, że Wielka Brytania nigdy nie angażuje się w nierozwiązywalne konflikty. Takim konfliktem nierozwiązywalnym jest konflikt Europa-Stany Zjednoczone, o którym mówił szanowny mój kolega. W związku z tym ja bardzo ostrożnie uwzględniałby potencjał Wielkiej Brytanii w budowie samowystarczalności obronnej Unii Europejskiej. Co my możemy zrobić? Mamy potencjał, ponieważ przemysły obronne w kilku europejskich państw, mam na myśli tu właśnie Republikę Francuską, Republikę Włoską, Królestwo Hiszpanii, no, państwa skandynawskie, głównie Szwecję, posiadają ten potencjał zbrojeniowy, który może wytworzyć uzbrojenie. Natomiast ja bym chciał podkreślić taką jedną rzecz, która zniknęła w ogóle z tej dysputy. Istnieje różnica pomiędzy potencjałem obronnym a wyposażeniem armii. Bardzo duża. Można mieć uzbrojenie, ale jeżeli nie ma się wyszkolonych żołnierzy, którzy będą przygotowani do działania, to tej armii i tego potencjału nie mamy. Więc dla mnie większą trudnością niż wyprodukowanie i zakup tych mitycznych czołgów, rakiet, systemów obrony przeciwlotniczej jest pytanie o to, jak w państwach europejskich nastąpi proces szkolenia żołnierzy, w jaki sposób ten proces będzie zintegrowany pomiędzy nimi. Takie brzydkie słowo, które wymyślono w NATO. Integracja taktyczna. Interoperacyjność. My nie mamy takich zdolności, bo budowaliśmy armie narodowe. Dopóki tego nie uzyskamy, to nie będziemy mieli takiej siły. No i rodzi się jeszcze kolejne pytanie. Dowództwo militarno-polityczne. Kto będzie podejmował decyzje strategiczne? Polityk jakiego państwa i delegowany do tych zadań wysokiej rangi wojskowy danego państwa. Na dzisiaj powiedziałem w ten sposób. Toczymy rywalizację. Nie widzimy tego? Rywalizację toczy pan prezydent Macron z niejakim premierem Donaldem Tuskiem o przywództwo polityczno-militarne swojego państwa w Europie. Przecież to widać na gołym okiem. Spotkanie jednego, zwołane przez jednego polityka, natychmiast rezonuje spotkanie prowadzone przez drugiego polityka. Wypowiedź jednego rezonuje wypowiedzią drugiego.
Te wypowiedzi ze strony prezydenta Macrona takie dość znaczące, bo po raz pierwszy pojawił się pomysł objęcia parasolem ochronnym atomowym Europy Wschodniej.
Tu się nie zgodzę. Tu się fundamentalnie nie zgodzę, ponieważ w Białej Księdze Bezpieczeństwa z 2013 roku powstała koncepcja trzech kręgów, tak zwana koncepcja trzech kręgów. To jest to trzy obszary objęte parasolem jądrowym Republiki Francuskiej. Terytorium Stanów Zjednoczonych pierwszy krąg, terytorium Europy jako sojuszników drugi krąg i terytorium obszarów zamorskich z ich partnerami polityczno-gospodarczymi. To jest trzeci krąg. W związku z tym Macron tylko przypomniał o tym, że myśmy już od dawna myśleli o tym, żeby zaoferować bezpieczeństwo jądrowe Unii Europejskiej.
To jest też to, o czym pan mówi, panie profesorze, czyli kto będzie decydował o tym. I tutaj ten spór jest dość duży, no bo Francja, dysponując tym arsenałem niezależnym, no nie odda zarządzania nim komukolwiek. I tutaj ta nasza pozycja w negocjacjach, czy w tym, kto stanie się, które państwo militarnym przywódcą Europy, jest dość słaba.
Jest słaba. Jeszcze pamiętajmy o tym, że Niemcy nie powiedzieli ostatniego słowa, a zmiany polityczne na niemieckiej scenie mogą odwrócić kompletnie politykę niemiecką.
I podobno mówi się, że w ciągu kilku tygodni są w stanie stworzyć broń atomową, jeśli będą mieli taką ochotę.
I nie zapominajmy jeszcze o państwie, które posiada stosunkowo silną armię i ma przywódcę politycznego, który chce objąć taką funkcję, o Włoszech.
Tu na razie stawiamy kropkę. Po krótkiej przerwie wrócimy do rozmowy i skupimy się na tym, co można zrobić, żebyśmy my byli bezpieczni jako Polska. Jeśli nie będzie walczącej Ukrainy, to ta granica będzie granicą pomiędzy nami a Związkiem Radzieckim. To nie brzmi dobrze i do tego wolelibyśmy chyba nie dopuścić. Za moment wrócimy do rozmowy. Już teraz na antenie Radia Gdańsk najświeższe informacje z dróg Trójmiasta, a potem krótkie informacje europejskie, które przygotował i przedstawi Robert Silski.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Michał Bacześnik, witam. Dzisiaj w Magazynie Spraw Europejskich rozmawiamy o tym, co w tej chwili chyba jest najważniejsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, Europy, bezpieczeństwo Ukrainy i tak naprawdę bezpieczeństwo świata, czyli o tym, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, jak rozmowy są prowadzone, jakie są potencjalne rozwiązania, jak potencjalnie ten konflikt może się zakończyć. O tym rozmawialiśmy w pierwszej części. W drugiej porozmawiamy trochę więcej na temat naszego bezpieczeństwa jako Polski. Moimi gośćmi są profesor doktor habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i doktor habilitowany Arkadiusz Modrzejewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Politologii tejże uczelni. Witam ponownie. Panowie, rozmawialiśmy w przerwie o tym, jak może zmienić się sytuacja geopolityczna na świecie. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie Polski. I taki cytat, i prosiłbym o panów o komentarz, czy to jest dobra droga. A to cytat sekretarza generalnego NATO, Mark Rutte, zaapelował do krajów Unii Europejskiej, by polepszyły swoje relacje z Turcją na tle gruźb prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie wycofywania gwarancji bezpieczeństwa dla europejskich sojuszników. Tak napisał dzisiaj Financial Times, powołując się na swoje źródła. Czy naprawdę istnieje to ryzyko, że w przypadku odpukać tutaj tego, że przesmyk suwalski zostanie ostrzelany, że Rosjanie podejdą pod Kijów i będziemy mieli granicę pomiędzy Rosją a Polską, a nie tak jak teraz Ukrainą a Polską. Czy rzeczywiście jest taka groźba, że Amerykanie nie będą stosowali tego zapisu konwencji NATO, tego punktu piątego, panie profesorze?
Będą.
Czyli nie musimy się martwić.
Znaczy musimy się martwić, zdecydowanie. Ja powtarzam to od dwóch lat. Od 2020 roku zarówno ówczesny prezydent Donald Trump, jak i później jego następca Joe Biden, aktualnie ponownie Donald Trump, mówią nam bardzo wyraźnie: Europo, my mamy interesy ulokowane gdzie indziej, musimy walczyć o swoją hegemonię. Zacznijcie się zajmować waszymi problemami sami przy naszym wsparciu. I to jest w tej chwili z całą siłą realizowane. Natomiast jestem spokojny, bo proszę zwrócić uwagę, że zamysły, na ile można wierzyć w trwałość decyzji Donalda Trumpa, to jest tak, problematyczne. To jest inna sprawa, tak. Ale na dzisiaj proszę zwrócić uwagę, że plan wycofania wojsk amerykańskich z Europy w praktyce sprowadza się do rzeczy następującej. Wycofujemy ich z głównej bazy w Ramstein w Niemczech i kierujemy je na terytorium Rumunii, czyli przesuwamy na wschód. 20 tysięcy żołnierzy wyjedzie z Ramstein, z Niemiec do Turcji. I to się nazywa wycofanie żołnierzy z Europy. Chciałbym, żeby to było trwały element polityczny. Natomiast nie, no, Stany Zjednoczone nie mogą wycofać się z Europy, nie mogą zrezygnować z artykułu 5 z bardzo prozaicznego powodu. Zarówno zlewisko Morza Bałtyckiego, jak i zlewisko Morza Czarnego to są dwa obszary gry strategicznej, której w momencie, w którym Amerykanie utracą swoje wpływy, praktycznie rzecz biorąc tracą wpływ na, nie tylko na Europę, tracą wpływ na rosyjską politykę w Europie. I to jest ten element, na który mam nadzieję amerykańscy strategowie zwrócą uwagę panu Vance'owi, który jest tym takim głównym orędownikiem resetu w polityce amerykańskiej skierowanej się do Azji, bo utrata Europy to jest osłabienie się w Azji także. I to jest, i dlatego jestem dosyć spokojny o tą kwestię, natomiast nie zmienia tego faktu, że oferta pomocy udzielanej Europie czy państwom europejskim będzie elementem dyskusji biznesowej prowadzonej przez tą administrację.
Czyli możemy się spodziewać tego, co już się dzieje na Ukrainie, to znaczy dane wywiadowcze w tej chwili nie. Musimy porozmawiać na temat złóż ziem rzadkich. No, nie damy wam dostępu do Starlinków, chociaż na szczęście to w tej chwili jeszcze działa. Bo musimy porozmawiać na tematy biznesowe. Czy tak to będzie kształtowało się?
Tak to się będzie kształtowało i to jest tylko kwestia znaczenia poszczególnych państw.
Jako... No właśnie, ja się boję, że w pewnym momencie może być tak, że nasze F-35 zostaną odgórnie dezaktywowane dzięki temu, że to Amerykanie je produkują.
Może tak być, natomiast też jest taka sytuacja, że pamiętajmy, że w tej układance geopolitycznej przestrzeni wschodniej flanki NATO, nazwijmy tak umownie, Polska zajmuje bardzo istotne miejsce. W zasadzie ważne są, z punktu widzenia polityki amerykańskiej, ważne są dwa kraje, Rumunia i Polska. Chcieliby jeszcze, żeby Szwecja, ale Szwedzi są na tyle silnym państwem, że mogą oprzeć się żądaniom amerykańskim. I Rumunia, i Polska raczej nie.
I pytanie do doktora Arkadiusza Modrzejewskiego. Jak widzi pan przyszłość i tą oś bezpieczeństwa już z mniejszym, tak jak pan profesor mówi, że ten udział Stanów Zjednoczonych będzie się zmniejszał, nie wyjdą kompletnie, ale jednak będzie mniejszy. Gdzie ta oś bezpieczeństwa Europy powinna być umieszczona? Czy to jest Szwecja, Polska, Turcja?
Ja może lekko ad vocem co do tego, co pan profesor powiedział. Mianowicie, no nie jestem takim optymistą, bo jednak tę administrację pewna nieprzewidywalność cechuje. Ta nieprzewidywalność wynika w dużej mierze z cech charakterologicznych przede wszystkim prezydenta Donalda Trumpa, ale to jego otoczenie, które jest raczej takim zbieraniną klakierów czasami się wydaje. Próbuje raczej wzmocnić tę jego narrację Trumpa i pasować się w to, co Trump chciałby właśnie w tym momencie powiedzieć. Mówiąc w tym momencie, ta polityka jest trochę kształtowana ad hoc.
No tak, bo ona z jednej strony
może
tutaj
może być uwarunkowana humorem w danym momencie.
No to ja tutaj wejdę niestety w słowo i ten przykład z ostatnich dni, czyli chociażby straszenie Rosji teraz sankcjami kolejnymi, no a kilka dni wcześniej, że tak powiem, kłótnia z prezydentem Ukrainy.
Ta nieprzewidywalność niestety też rzutuje na to, co się dziać będzie w Europie. Natomiast jeśli mam odpowiedzieć na pańskie pytanie, no myślę, że tym twardym jądrem integracji, nazwijmy to, w obszarze obronności pewnie będą dzisiaj 3 bądź 4 kraje. Myślę, Francja, Niemcy, no i Polska. Pytanie, czy Włochy jeszcze do tego dokoptują, bo takie tutaj rozmawialiśmy, mają ambicji premier Meloni. I to będą no, głównie kraje rozgrywające w Unii Europejskiej, w tym obszarze wspólnej polityki obronnej. To, co się dzieje za oceanem, myślę, w jakimś stopniu będzie miało pozytywne przełożenie.
Obudzi się Europa.
Znaczy, ona się już przebudziła, tylko pytanie, czy już nie jest za późno. No to się niestety będziemy musieli poczekać na to. Mam nadzieję, że nie. I wtedy będziemy czuli się bardziej bezpieczni niż kiedykolwiek indziej. Oczywiście nigdy to bezpieczeństwo nie będzie 100%, bo zagrożenie wewnętrzne w każdym państwie, osłabienie tej też europejskiej solidarności, wspólnotowości jest poprzez ruchy populistyczne, o którym tutaj też wspominaliśmy i które mogą skutecznie prowadzić do tego, że państwa takie na przykład jak Niemcy czy Francja mogą się wycofać z tych wspólnych planów dotyczących budowania obszaru wspólnego obszaru obronnego.
Czyli myśli pan, że jest to ryzyko, jest tak jak było wcześniej, że dogadamy się z Rosją. To no, tutaj te państwa flanki wschodniej trochę zostawimy.
Jeśli się mówi o tym, że gro tych ugrupowań populistycznych jest sponsorowana przez pieniądze rosyjskie, jeśli ma powiązania niejasne, a w niektórych przypadkach te powiązania są wprost, prawda, jak AfD w Niemczech, to należy się zastanowić, na ile istnieje ryzyko, że w momencie, kiedy te partie przyjmą władzę, na razie jeszcze wiemy, że AfD nie, natomiast wiemy, że już jest drugą siłą polityczną w Niemczech, więc zaczyna się czas naprawdę niepewności dużej. I czas, w którym trzeba się konsolidować. Natomiast ta konsolidacja, po pierwsze, jest trochę spóźniona, po drugie, może zostać zakłócona przez właśnie te ruchy odśrodkowe w państwach. I teraz kwestia zasadnicza, znaczy ruchy odśrodkowe, które państwa po prostu rozsadzą Unii Europejskiej, wspólne działania w obszarze obronności. Mówiliśmy o Macronie, który chce być liderem tej wspólnoty, nazwijmy to obronnej, tak, europejskiej. Tylko pamiętajmy, że Macronowi zostało 2 lata do końca jego kadencji. Pytanie, co będzie później. Realne szanse na wybór ma Marine Le Pen. Co prawda jej narracja się trochę zmieniła, prawda, i wyraziła oburzenie, być może na fali, którą wyraża opinia publiczna, prawda, że dezaprobatę wyrażając w stosunku do tego, jak został Wołodymyr Zełenski potraktowany w gabinecie owalnym. Niemniej pytanie, jak ona będzie się zapatrywała jako potencjalny prezydent na ten wspólny projekt obronności europejskiej. Natomiast jeszcze jest jedna ważna postać, o której myśmy tutaj nie powiedzieli. To jest pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, która ma też swoją wizję i myślę, że jest taką Europejką, która nie myśli w kategoriach narodowego interesu, ale ma wizję, która zakłada dobro wspólne na poziomie europejskim.
Czy to dobro wspólne przełoży się na rozwój potencjału, zwiększenie potencjału obronnego czy militarnego Europy, biorąc pod uwagę ograniczenia, które w tej chwili ma przemysł? Czy to jest możliwe, panie profesorze?
Produkcja tak. Jesteśmy w stanie bardzo szybko wyprodukować. Mamy technologię. Proszę pamiętać, że myśmy, mówię o Unii Europejskiej, zrezygnowali z kilku dosyć zaawansowanych projektów dotyczących budowy samodzielności, jeżeli chodzi o budowę statków powietrznych, samolotów myśliwskich, samolotów bojowych, samolotów transportowych. Mamy technologię rozbudowy floty wojennej. Posiadamy zdolności do produkcji broni konwencjonalnej. Kwestią, powiedziałbym, poza tym, co mówiłem wcześniej w tej pierwszej części programu, kwestią przygotowania żołnierzy i stworzenia jakiegoś systemu dowodzenia, jest jeszcze jedna, którą musimy wziąć pod uwagę. Ten przemysł europejski musi być dochodowy, a żeby był dochodowy, to państwa europejskie w wymiarze długofalowym, nie 10, 15, ale przynajmniej 50, bo tak mniej więcej tak się buduje, tak się tworzy sprzęt i uzbrojenie wojskowe, musi wchłonąć tą produkcję, lub znaleźć rynek zbytu. I tutaj mamy też taki problem natury polityczno-etycznej. Gdzie my będziemy musieli eksportować, a jeżeli będziemy musieli eksportować, to gdzie? Bo proszę zwrócić uwagę, najbardziej chłodny rynek to jest rynek afrykański, a jeżeli uzbroimy Afrykę, to mamy u drzwi kolejną falę migracji. Na którą
tak,
nie
bo wybuchnie kolejny konflikt, tak, bo starcia dwóch mocarstw, czy trzech, biorąc pod uwagę Chiny, które chyba już weszły do Afryki.
Już zdecydowanie.
Trzeba powiedzieć, że Amerykanie powoli wychodzą, Rosjanie zostali wygonieni i mamy Chińczyków.
Także my musimy to jest taki dylemat, mówię, z punktu widzenia gospodarczego i z tego, o czym mówił pan profesor, jest to zjawisko pozytywne, bo jeżeli my uruchomimy tą produkcję zbrojeniową, no to wreszcie możemy powiedzieć, mamy jakiś przemysł, który rozwija się w Europie, mamy miejsca pracy, mamy wzrost dochodu ludności, czyli sfera populizmu staje się ograniczona, tak? Proszę zwrócić uwagę, że tym integralnym elementem tego budowy tego bezpieczeństwa europejskiego jest dzisiaj co? Relokacja niepożądanych migrantów, tak? Coś, co zbudowało partię protestu, tak? W związku z tym Europa dostrzegła problem, podjęła próbę realizacji, tylko my musimy sobie jasno powiedzieć, to ma być długookresowy program.
To czekamy w takim razie z niecierpliwością, jak ten program będzie wyglądać, jaką rolę będzie odgrywać Polska, tak jak mówił pan profesor i pan doktor tutaj, że no w tej chwili ważą się losy tego, które państwo będzie które będzie przewodziło kwestii, powiedzmy, polityki obronnej. Tak.
Z przykrością powiem, potencjał wskazuje na Francję i determinacja pana prezydenta Macrona, aby znaleźć sobie miejsce w polityce europejskiej po zakończeniu kadencji. Przypominam, bardzo młodego polityka europejskiego.
Jest młodszy od nas.
Powoduje, że raczej to będzie Francja. Proszę także zwrócić uwagę, kończąc ostatnie zdanie, przywództwo niemieckie ze względu na ograniczenia konstytucyjne dotyczące formy aktywności militarnej tego państwa powoduje, że Niemcy mogą być cichym współpracownikiem.
A patrząc się troszeczkę szerzej, ja wracam do tej Turcji. Czy ona ma szansę odegrać rolę tutaj takiego bezpiecznika?
Turcja ma zaplecze i posiada to, czego my nie mamy. Po pierwsze, posiada bardzo dobrze rozwinięty przemysł obronny, funkcjonujący w kooperacji z innymi wiodącymi producentami zagranicznymi. Po drugie, ma bardzo silną, zaprawioną w działaniach bojowych, wyćwiczoną armię. A po trzecie, jest krajem o dużej liczbie ludności, którą spokojnie można wykorzystać do działań o charakterze militarnym. Ma wszystkie atrybuty bycia mocarstwem militarnym, i współpraca z Turcją może nam pomóc, natomiast pan prezydent Erdogan jest trochę mniej nieprzewidywalny od Donalda Trumpa.
Ale proszę zobaczyć, jak Europa została postawiona w zasadzie pod ścianą, kiedy idzie na współpracę i kiedy deklarowane są współprace, deklarowana jest współpraca z Erdoganem właśnie, który jest człowiekiem raczej, którego o sympatię do demokracji liberalnej trudno byłoby posądzić. I do niedawna stanowił takiego pariasa w NATO.
Tak. To pozycja w NATO była związana z miejscem, w którym znajduje się na mapie Turcja.
To jest niestety bardzo przykra konstatacja pana profesora.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tematy bardzo ważne. To, co dzieje się w tej chwili na świecie, to, co dzieje się w Europie, to, co będzie miało wpływ na kształt naszego kontynentu w najbliższych latach. Profesor doktor habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i doktor habilitowany Arkadiusz Modrzejewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Politologii. Bardzo dziękuję za spotkanie. Audycję realizowała Małgorzata Ławnicka, a ja już dziękuję. Michał Łacześniak. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.